Zacznę bardzo patetycznie, ale w tej chwili tak czuję i myślę, że wielu gdańszczan tak samo myśli jak ja. Ja jestem dumna, że jestem z Gdańska, którego symbolem jest pani Ania Walentynowicz. Symbol niezłomnej walki o prawdę i sprawiedliwość społeczną, demokrację. Czy dla pana, panie Januszu, mama też była takim symbolem?
Z całą pewnością tak. I ja też jestem dumny, że mam taką mamę. Co prawda była osobą bardzo wymagającą, zasadniczą, ale jednocześnie potrafiła dać olbrzymią ilość ciepła, miłości, poczucia bezpieczeństwa. To jest coś, czego się nie zapomina i co później można przekazywać potomnym.
No
w
właśnie.
Mojej rodzinie.
Mama też wiele wymagała od siebie, prawda? Sięgnijmy do sierpnia 80 roku. To właśnie pana mama była iskrą buntu, z którego narodziła się Solidarność. Anna Solidarność, tak nazwał ją Krzysztof Wyszkowski. Jak pan pamięta ją z tego okresu sierpniowego? Bo mówił pan kiedyś, że mama była wtedy bardzo szczęśliwa.
Oj, tak, ale sierpień 80 to mama była jakby kroplą, która przelała kielich goryczy w społeczeństwie, a głównie w stoczni. Dlatego, że permanentne poniżanie pracownika, traktowanie go przedmiotowo, ciągłe podwyżki i do tego nałożyło się ewidentne złamanie prawa przez dyrekcję stoczni, że na 5 miesięcy przed emeryturą zwolnili mamę. To spowodowało wybuch właśnie
strajku.
Mama na początku, tak jak pamiętam, jak przyszła do domu i powiedziała, że została zwolniona z pracy i zadała takie tragiczne pytanie, synku, jak my sobie poradzimy? Ja jej wtedy powiedziałem, bo też byłem zdenerwowany tą sytuacją, ale jej powiedziałem, mamuś, zarabiam nie najgorzej, jakoś sobie poradzimy.
Ja myślę, że niejednokrotnie mama musiała zadawać takie sobie pytania i panu takie pytanie, bo przecież w 68 roku próbowano ją po raz pierwszy wyrzucić z pracy. Wtedy, kiedy domagała się wyjaśnień, co stało się z pieniędzmi z funduszu zapomogowego, prawda?
Z tego, co ja pamiętam, to okazało się, że tam przewodniczący związków zawodowych, chyba to taka osoba tam była, zdefraudowali te pieniądze z tego funduszu na grę w totolotka, czy jakieś takie historie dziwne. I kiedy mama zaczęła zadawać niewygodne pytania, to wtedy właśnie zaczęły się kłopoty.
No tak, potem był grudzień 70, mama przygotowywała posiłki dla strajkujących. W 78 współzałożyła wolne związki zawodowe. Działała jawnie, dlatego w domu na pewno musiało być bardzo nerwowo. Pamięta pan wtedy tamtejszą atmosferę?
Wie pani, nie pamiętam nerwowości. Nie pamiętam nerwowości, bo mama była taką dość specyficzną osobą i próbowała mi to również przekazać. I chyba skutecznie, że nie należy bać się prawdy i uczciwości. I zrobiła swoje mieszkanie, nasze mieszkanie, takim punktem kontaktowym dla wielu osób, dlatego że uważała, że działa w słusznej sprawie. W związku z tym nie bardzo wiedziała, po co miałaby się z tym kryć, skoro postępuje uczciwie, w zgodzie ze swoim sumieniem i w interesie ludzi, którym jest to potrzebne.
Skąd zatem w takiej małej, drobnej kobiecie tyle hartu, tyle siły, bo przecież inwigilowało ją 100 esbeków.
Tak. Muszę pani powiedzieć, że sam się zastanawiam. Przecież mama była osobą taką bardzo drobną.
Delikatną.
Niskiego wzrostu, delikatną pozornie. Natomiast miała jakiś taki dualizm w sobie, bo z jednej strony olbrzymia ilość, tak jak mówiłem wcześniej, ciepła, miłości, uczciwości i takiego zaufania do ludzi, Z drugiej zaś strony, w sprawach dla niej fundamentalnych, czyli w sprawach wiary, sprawiedliwości, potrafiła być nieugięta, tak jakby zrobiona była z tytanu. To były jakby dwie osobowości w niej. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że ona może to pogodzić, dając siebie olbrzymią ilość ciepła i empatii, jednocześnie broniąc, jak tygrysica, swoich wartości i przekonań. To jest coś niesamowitego.
Tak. W 1981 roku próbowano ją zabić, prawda? Za pomocą leków, które miały spowodować śmiertelne odwodnienie. Wiedział pan wtedy? Czy to wyszło dopiero po latach?
To wyszło po latach. Wyszło to przez czysty przypadek, dlatego że jej koleżanka, do której miała olbrzymie zaufanie, pani Ewa Sobu z Radomia, miała jej podać lek na odwodnienie. A przy jej stanie zdrowia i po operacji onkologicznej i kłopotach z sercem mogło się to skończyć tragicznie. Pamiętam jeszcze też, że mama wspominała, że pani Ewa Sobul dzwoniła z przeprosinami i zarzekała się, że ona nigdy by tego nie zrobiła, nie podała jej tego. Natomiast mama, z tego co wiem, nie przyjęła tych przeprosin, bo po prostu zawiodła ją.
No właśnie.
Czyli mama jakby ufała osobie, która ją zawiodła i taki człowiek już jest skreślony z listy znajomych i z osób, które jakby funkcjonowały w jej obrębie.
Pojawiły się przecież też inne osoby, które zdradziły i panią Anię, i Solidarność. Co mama mówiła wtedy, kiedy się o takich sytuacjach dowiadywała?
Była rozgoryczona. Zastanawiała się, rozmawialiśmy o tym dość często, dlaczego, co ludźmi mogło kierować. No ale po latach z badań IPN-u okazuje się, że Solidarność była nafaszerowana współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, jak, cytując klasyka, dobra kasza z kwarkami. W związku z tym osoby, które porobiły sobie, które jakby wybiły się na Solidarności, może tak, na plecach zwykłych robotników, uzyskały olbrzymie przywileje, kandydowały do Sejmu, były prezesami spółek, właścicielami przedsiębiorstw. No coś w tym musiało być, bo nie sposób po strajku, po okrągłym stole później raptem być właścicielem firmy transportowej i mieć, nie wiem, 12 czy 14 samochodów ciężarowych, dużych tirów. To nie będę operował nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale coś w tym musi być, bo to się tak z dnia na dzień nie dzieje.
No właśnie, mama nie wybiła się, jak pan to określił, na Solidarności.
Bo mamie nigdy nie zależało na zaszczytach. Mamie zależało głównie na tym, żeby ludzie byli traktowani jak ludzie, a nie jak przedmioty, które można przestawiać i układać na szachownicy według widzimisię rządzących. Jej chodziło o godność człowieka i o status, etos pracownika. To dla niej było istotą całego sierpnia 80, a nie jakieś wyścigi o zaszczyty, o stanowiska. To mamie nie zależało w ogóle na czymś takim.
W 2000 roku przyznano jej tytuł honorowego obywatela miasta Gdańska. Odmówiła przyjęcia, nie chciała też tego pięknego gdańskiego fotela. Nie zgodziła się też na przyjęcie emerytury specjalnej od prezesa Rady Ministrów Marka Belki. Ale od prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyjęła odznaczenie państwowe.
Panie redaktor, bo to jest tak, że w 2000 roku mama odmówiła przyjęcia honorowego obywatelstwa miasta Gdańska z kilku powodów. No, jednym z nich było niezrealizowanie na tamten czas porozumień sierpniowych. Nie wszystkie były zrealizowane. Po drugie, na liście tychże honorowych obywateli według mamy pojawiły się osoby, które nie powinny się tam znaleźć. też pominę nazwiska, bo nie o to chodzi. Natomiast od pana Belki nie przyjęła emerytury, dlatego że wcześniej zakładała sprawę w sądzie o odszkodowanie za represje, jakie ponosiła w czasie inwigilacji przed 80. i po 80. roku. Natomiast, no mój Boże, pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński uhonorował ją orderem Orła Białego. Mama wtedy powiedziała takie same słowa jak przy tragicznym locie do Katynia. Prezydentowi się nie odmawia.
Mama była bezkompromisowa i bardzo skromna, prawda?
Była bezkompromisowa z prostej zasady, dlatego, ponieważ wychodziła z założenia, że niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Inaczej nie można się porozumieć. I ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Zawsze powtarzała mi: synku, na kłamstwie niczego nie zbudujesz. Kłamstwo ma bardzo krótkie nogi i na tym nie da się niczego budować, bo to bardzo szybko się rozpadnie. I tą zasadę wyznawała przez całe życie i wpoiła mi ją również tak głęboko, że no do dzisiaj pamiętam kary, jakie miałem za
kłamstwo małe?
Kłamstwa, jakie małe kłamstwa.
Dziecięce. No,
takie obejście prawdy, tak, z dzieciństwa. Była konsekwentna w tym, co robiła i myślę, że to jest to, co udało jej się przekazać między innymi z tych dobrych rzeczy.
Może właśnie ten brak aprobaty kłamstwa powodował, że tak wiele osób nie mogło po prostu z nią współpracować.
Z całą pewnością tak. Z całą pewnością tak, dlatego że mama często walczyła z takim powodzeniem, że to jest mniejsze zło. Nie ma mniejszego czy większego zła. Zło pozostaje złem i nie można się na nie godzić.
Bał się pan kiedyś o mamę?
Wielokrotnie. Wielokrotnie, dlatego że bywały sytuacje, kiedy wracałem z pracy do domu, a mieszkanie było w nieładzie i zero wiadomości, gdzie jest. Z czasem przywykłem do tego, dlatego że mnie podobne sytuacje spotykały. Zabierano mnie z domu i z ulicy na 4-8 i mama w podobnej sytuacji była, że też nie wiedziała, co się zdarzyło. Była również taka sytuacja, że przez tydzień nie mogła się dowiedzieć, gdzie się podziałem. Byłem na Okopowej, na dołku. Mama wszystkie szpitale objeździła, obdzwoniła komendy milicji i nikt jej nie umiał niczego powiedzieć. Także to też takie zdarzenia, które miały miejsce, ale myśmy w jakiś tam sposób przywykli do tego.
Trudne pytanie. Pojechał pan do Smoleńska na identyfikację ciała mamy. Potem był pogrzeb, a potem okazało się, że doszło do pomylenia ciał, profanacji. Jak pan sobie z tym radził? I czy udało?
Nie radzę sobie. Nie radzę sobie, dlatego że ja tamten czas pamiętam tak, jakby się to wczoraj wydarzyło. To się jakoś tak wdrukowało we mnie, że jestem w stanie niemalże minuta po minucie odtworzyć tamte 3 dni, czyli wiadomość o katastrofie, wylot do Moskwy, identyfikację. Nie wiem, nie umiem tego do dnia dzisiejszego wytłumaczyć. Nikt nie potrafi mi pomóc. 5 osób łącznie ze mną widziało mamę na okazaniu, na identyfikacji. 5 osób potwierdziło, że to jest Anna Walentynowicz. A w chwili obecnej w grobie spoczywa osoba, której nigdy wcześniej nie widziałem. Nie ma znaków szczególnych, które mama powinna mieć. A co najważniejsze, to ciało po prostu nie ma głowy. I takie zdjęcie również mam z wrakowiska, że to jest to ciało. Pytanie, gdzie się podziało ciało, które ja identyfikowałem i które zidentyfikowało również pozostałe osoby, które widziały mamę. Nie umiem tego wyjaśnić, nie umiem tego wytłumaczyć. Do dnia dzisiejszego to już jest 8 lat po ekshumacji. Nie mam odpowiedzi na pytanie, co się stało z ciałem mojej mamy.
A gdyby pan
gdzie
mógł
ona jest?
Dziś powiedzieć coś do mamy, coś, czego pan nie zdążył, co by pan powiedział?
Przede wszystkim, że ją bardzo kocham i że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby wywiązać się z obietnicy, którą jej złożyłem chyba rok przed tym tragicznym wylotem, że pochowam ją obok jej ukochanego męża. Robię, co mogę, ale w tej sytuacji mogę niewiele. No, przez 8 lat próbuję coś zrobić i idzie to jak krew z nosa. Pojawiło się jakieś światełko w tunelu. Na razie nie chcę o tym mówić, bo mam taką dżentelmeńską umowę w prokuraturze, ale może coś się uda wyjaśnić. Ale do dnia dzisiejszego nie wiem. Na pewno ona wie o tym, że bardzo ją kocham.
Niech w nas zostanie przesłanie pana mamy. Nie należy bać się prawdy i uczciwości. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję pięknie, dziękuję.